przypomnieć też, że nasze webinaria odbywają się w ramach właśnie takich działań podjętych przeze mnie jako pełnomocniczka pana rektora do spraw relacji z Unią Europejskiej, z Unią Europejską. Ja się nazywam Małgorzata Molenda-Zdziech, kieruję Katedrą Studiów Politycznych w Instytucie Studiów Międzynarodowych, Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH. A oprócz tego jestem też ekspertką w sieci Team Europe i przez 2,5 roku kierowałam przedstawicielstwem Polskiej Akademii Nauk w Brukseli w okresie od 2017 roku do 2020, do marca tego roku. Proszę Państwa, sprawy młodzieży wspólne są ze sprawą nauki, czego dowodem jest to, że znajdują się w pakiecie spraw, które zostały przyporządkowane jednej pani komisarz, teraz sprawami zarówno nauki, innowacji i kultury, i edukacji, i młodzieży zajmuje się pani Maria Gabriel. I ten rok, który dobiega końca, był poświęcony sprawom młodzieży. I ja już oddaję głos tutaj pani Julii i panu Adrianowi, którzy będą dalej tutaj prowadzić nasze spotkanie. I zgodnie z zapowiedzią, tylko jeszcze nie możemy gościć dzisiaj pani Kingi Schlesinger. Niestety rozchorowała się, życzymy jej zdrowia, ale bardzo jestem wdzięczna za podjęcie od razu naszego zaproszenia i przyjęcie zaproszenia przez panią profesor Renatę Minkowską-Norkienę, która reprezentuje Uniwersytet Warszawski, Katedrę Polityk Unijnych na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Jest ekspertką Team Europe, ewaluatorką wielu programów, w tym w ramach Erasmus+. I też na pewno Państwo znacie panią profesor z bardzo merytorycznych, mocnych, rzeczowych komentarzy dotyczących właśnie tego, co się dzieje w sprawach unijnych na potrzeby tutaj mediów i przekazywania tych informacji opinii publicznej. I naszym pierwszym gościem jest pan Bartłomiej Balcerzyk, którego też serdecznie tutaj pragnę powitać, który pełni funkcję dyrektora przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, kieruje także Wydziałem Informacji i Komunikacji Społecznej. Jest pan prawnikiem z wykształcenia. Niestety nie wiem, czy jest pan absolwentem naszej uczelni, ale skoro prawnik, to nie. Ale być może kiedyś studia podyplomowe zainteresują. Nasza uczelnia zawsze jest otwarta. I zgodnie z zapowiedzią w pierwszej części spotkania chciałabym oddać głos panu Bartłomiejowi Balcerzykowi, a w drugiej części pani profesor Renacie Minkowskiej-Norkienę. Ale teraz już oddaję głos i prowadzenie pani Julii Mielczarek i panu Adrianowi Ząbkowi.
Dobrze, serdecznie dziękuję pani profesor. Ja też chciałbym na wstępie jeszcze raz podziękować naszej niezastąpionej pełnomocniczce do spraw Unii Europejskiej na naszej uczelni, ponieważ my właśnie jako młode pokolenie, zaryzykuję stwierdzenie, niezmiernie się cieszymy na taką możliwość, że ktoś tę Unię jeszcze bardziej nam przybliża, chociażby poprzez właśnie takie spotkania. No i właśnie mam nadzieję, że to też będzie tematem tego naszego dzisiejszego webinarium. Także w ramach takiego bardzo krótkiego wstępu chciałbym zarysować może właśnie nasz punkt widzenia, zanim oddam głos panu Balcerzykowi. Ja bym chciał się powołać właśnie na punkt widzenia nas młodych, czyli pokolenia już stricte wychowanego od samego początku w duchu integracji Unii Europejskiej. Naprawdę bardzo mała część z nas kojarzy jeszcze realia wtedy, kiedy nie należaliśmy do struktur unijnych czy naszej wspólnoty, a na podstawie badań jeszcze z początku tego roku aż 60% młodego pokolenia opowiada się za utrzymaniem obecnego poziomu integracji, a jeszcze pozostałe prawie 40% chce go jeszcze bardziej zwiększyć. Dlatego też pytanie, czy w świetle tak dużego euroentuzjazmu z punktu widzenia naszej strony, a z drugiej strony też świadomości wyzwań przed nami czekających, jakie jest właśnie odpowiedź Unii Europejskiej na te nasze realia, to może z takim, przyznam, nieprostym pytaniem, ale jednak skieruję już tą sprawę do naszego pierwszego głównego gościa.
Dokładnie. W jaki sposób Unia Europejska jest w stanie pomóc nam w jeszcze większym stopniu się zintegrować i tworzyć międzynarodowe więzi?
Dziękuję za te pytania. Od razu, one od razu już nakierowują mnie na mój temat. Zastanawiam się, czy powinienem dwa słowa w ogóle powiedzieć o sobie i o przedstawicielstwie. I tak zrobię, przepraszam was, ale zrobię tak. Nazywam się Bartłomiej Balcerzyk i państwo mieli już okazję spotkać się z moją szefową, bo ja jestem zastępcą pełniącej obowiązki, pani Marzenny Gusfetter. Studiowałem prawo, ale w Berlinie, na Uniwersytecie Humboldta. I pracuję w przedstawicielstwie, które jest, takich przedstawicielstw mamy w Europie, znajdują się takie przedstawicielstwa w każdym państwie członkowskim. Głównym zadaniem tych przedstawicielstw jest reprezentowanie Komisji Europejskiej na zewnątrz, ale także szeroko pojęta taka polityka informacyjna i zarówno informowanie obywateli o działaniach unijnych, jak i również informowanie Brukseli o tym, co się dzieje w Polsce, o tym, jak pewne działania Unii mogą być odebrane w Polsce, albo są odbierane, albo o aktualnych wydarzeniach. To tak bardzo skrótowo. Dzisiaj skupimy się na tych działaniach Unii Europejskiej i przedstawicielstwa dla młodzieży. I pytanie dlaczego, to mogę już teraz wejść, spróbować odpowiedzieć na państwa pytanie, czyli jak Unia próbuje odpowiadać na tą waszą sytuację, jakie są możliwości, to może zacząłbym od tego, że rzeczywiście obecny rok to jest Europejski Rok Młodzieży. I ten wybór tego tematu, bo Unia Europejska co roku określa taki temat, którym się bardziej poświęca. I to były różne do tej pory tematy, czasami bardziej takie, bym powiedział, przyziemne, a czasami bardziej szersze. W tym roku to była świadoma decyzja, żeby z jednej strony skierować naszą uwagę do młodych, dlatego że uważaliśmy, że po COVID-zie, wtedy jeszcze to było przed wojną w Ukrainie, że po COVID-zie młodzież była jedną z tych grup, która najbardziej została dotknięta poprzez lockdown i wszystkie ograniczenia. Więc z jednej strony to był taka świadoma decyzja, ale ta druga część dotyczyła tego, że wydaje nam się jako w Unii i w Komisji, że młodzi ludzie mają niezwykły potencjał do tego, żeby czerpać z nich pomysły na zmiany i na to, jak te wyzwania obecne, przed którymi stoi Europa, ale też cały świat, na przykład wyzwania dotyczące ochrony klimatu czy energii, jak je zaadresować. I młodzi ludzie to też wydaje się być taką grupą, która reaguje i wdraża te zmiany szybciej niż starsze pokolenia. I dlatego właśnie taka świadoma decyzja, żeby ten rok obecny ogłosić rokiem, Europejskim Rokiem Młodzieży. I to po części troszkę odpowiada na pytanie, dlaczego młodzież? No bo tak, bo jeżeli stoimy przed tak poważnymi wydarzeniami, młodzi mogą nas czegoś nauczyć, albo zwrócić na coś uwagę, albo krytykować nas za coś, co niewystarczająco robimy. I teraz a druga część to, jakie są narzędzia, czy jak Komisja tutaj i Unia Europejska odpowiada na te wyzwania, to powiem tak, w ramach tego europejskiego, mogę podzielić to na dwa elementy. Jedna to są ogólne takie programy, które zostały albo wzmocnione, albo podkreślone, albo jeszcze bardziej promowane w ramach Europejskiego Roku Młodzieży, takie centralne bym powiedział. I oczywiście, o czym też chciałem potem powiedzieć, jako drugi element, to są te nasze działania tutaj w Polsce i w Warszawie, które być może dla Państwa będą nawet ciekawsze, no bo możemy pozostać przez to w kontakcie i może nawet razem współpracować. Ale zacznę od tych ogólnych. To w ramach Europejskiego Roku Młodzieży powstała między innymi taka platforma internetowa, gdzie można było i ciągle można jeszcze dowiedzieć się, jakie wydarzenia organizowane są w danym państwie i też blisko swojego miejsca zamieszkania. Można informacje o tych wydarzeniach, o spotkaniach otrzymać. Można też w ramach tej platformy, którą na wyszukiwarce na pewno można znaleźć, istnieje możliwość podzielenia się swoimi postulatami. Ja też i oczywiście to pozostanie, to znaczy nawet jak się skończy rok europejski, rok młodzieży, to pozostanie, to te projekty pozostaną. Istnieje już od wielu lat europejski portal młodzieżowy, do którego też odsyłam jako takie miejsce zasięgnięcia informacji. I to jest jedna z rzeczy. A oczywiście pozostałe, no to są takie znane Państwu projekty, o których o każdym z nich można by zrobić osobne, długie spotkanie. Ja je tylko wymienię tak pokrótce i oczywiście jestem do dyspozycji i szereg innych ekspertów, jeżeli macie Państwo zapotrzebowanie na spotkanie czy dalsze pytania. No jeden z nich to jest oczywiście Erasmus+. I według mnie Erasmus Plus to jest największe osiągnięcie, jedno z największych osiągnięć Unii Europejskiej. Pokrótce to dotyczy przede wszystkim możliwości dla państwa podnoszenia własnych kwalifikacji, ale ja też z własnego doświadczenia mogę dorzucić do tego, że Erasmus pozwolił mi poszerzyć moje horyzonty, polepszyć mój język, poznać fantastycznych ludzi. Poznać też lepiej siebie, więc dla mnie to jest mus dla studentów, żeby skorzystali z tego programu. Ale oczywiście Erasmus może się kojarzyć głównie, że to jest coś dla studentów, ale ten program jest o wiele szerszy. To jest wymiana młodzieży, to są możliwość dofinansowywania lokalnych inicjatyw, spotkań, które sami możecie Państwo, że tak powiem, przygotowywać i tutaj w ramach tego projektu realizować. Taką instytucją, która zajmuje się wdrażaniem tego projektu w Polsce, to jest FRSE, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i oni są najlepszymi tutaj ekspertami w tej dziedzinie. Innym projektem, o którym chciałem wspomnieć, to Europejski Korpus Solidarności. On dotyczy, tak pokrótce, jeżeli Państwo byliby zainteresowani odbyciem wolontariatu w różnych państwach członkowskich, ale też poza nimi, to jest też świetna możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego i jest to projekt też finansowany w całości z Unii Europejskiej. Trzecią rzeczą to są staże w instytucjach i Blue Booki, tak zwane Blue Booki. Możecie Państwo nie wiedzieć do końca, co to jest, ale chodzi tutaj o takie 5-miesięczne staże z takimi kandydatami. Ja na co dzień mam też do czynienia, bo często i w przeszłości i będę jeszcze pracował ze stażystami. U mnie w zespole taki stażysta to jest ktoś, kto po prostu jest członkiem zespołu przez 5 miesięcy. To nie jest osoba, która parzy kawę albo robi ksero. Po prostu on często oczekuje, że jest gotowy ciągnąć jakiś projekt, angażować się i do tej pory wszyscy byli naprawdę bardzo zadowoleni. Jest to świetne doświadczenie, zarówno w Warszawie, jak i w Brukseli. Też to jest coś do polecenia i też tak na koniec nie zrażajcie się Państwo. Jest dużo kandydujących, ale można wiele razy próbować. Ja próbowałem 2 razy, nie udało mi się, za to udało mi się zdać konkurs na urzędnika, więc odpłaciłem sobie. Powstała cała strategia unijna na rzecz młodzieży i w ramach niej na przykład jest coś takiego, co się nazywa unijny dialog młodzieżowy. Można się też dowiedzieć o tym, jak jako młody człowiek mogę mieć wpływ na to, co się wokół mnie dzieje i też na Europę. Przeskoczę teraz, czy przejdę już teraz do takich projektów mojego zespołu i naszego przedstawicielstwa, bo myślę, że te pozostałe rzeczy jak Discover EU czy Europejski Portal Mobilności Zawodowej, to też możecie Państwo sobie obejrzeć w internecie. A ja chciałem kilka słów powiedzieć o tym, co my moglibyśmy Państwu zaoferować i gdzie byśmy mogli znaleźć jakieś możliwości może do współpracy czy do dalszych rozmów. I zacznę od tego, że chciałem przypomnieć Państwu, że istnieje na uczelniach szczególnie w całej Polsce taka sieć ambasadorów karier. Być może ktoś z Państwa jest takim ambasadorem. Są to młodzi ludzie, studenci, których zadaniem jest właśnie promowanie możliwości pracy na uniwersytetach. Jeżeli tutaj byliby Państwo zainteresowani zrobieniem właśnie podjęciem jakiegoś działania w kierunku właśnie możliwości staży czy pracy w instytucjach, nie zapominajcie o tych ambasadorach karier. Inną rzeczą, którą planujemy, a mówię świadomie planujemy, bo obecnie jesteśmy w przedstawicielstwie w takiej fazie tworzenia naszego planu działań na przyszły rok. I więc nie mogę 100% powiedzieć, że to będziemy realizować, ale sprawdziło nam się to w przeszłości, a mianowicie takie warsztaty online dla młodych. To był cykl warsztatów, które organizowaliśmy na różne ważne tematy europejskie. To mogło być właśnie praca w instytucjach, ale też aktualna polityka zagraniczna czy tematy zdrowotne. To wszystko robiliśmy online z młodymi ludźmi z całej Polski, a najbardziej aktywnych na koniec tego cyklu spotkań wzięliśmy jako taką nagrodę do Brukseli na wizytę studyjną. Więc to był taki bardzo fajny fajna nagroda dla tych, którzy pokazali, że są aktywni. I oczywiście każdy z uczestników dostał też odpowiednie zaświadczenie czy dyplom uczestnictwa w takim serii takich webinarów. Więc to byśmy chcieli w przyszłości kontynuować i na pewno w ramach promowania zaciągu czy promowania tak, zaciągu do takiej grupy byśmy się poprzez panią profesor do państwa też odezwali. Pamiętajcie państwo, że jako przedstawicielstwo dysponujemy też materiałami o Unii Europejskiej, materiałami głównie drukowanymi, które można zamówić od nas. Są to materiały adresowane do różnych grup wiekowych i też na różne tematy. Mówię to, bo może to Państwa też zainspirować do jakichś działań, które możecie planować. I tutaj też nieodpłatnie udostępniamy takie materiały. Również mamy ograniczoną ilość materiałów promocyjnych czy gadżetów. To też jest możliwe. Trzeba się do nas zwrócić i możemy Państwa w ten sposób też wspierać.
Ja też, jeżeli mogę przerwać, tak? To absolutnie potwierdzam, tak? Ponieważ już z nich korzystałem przy okazji organizowanych razem z panią profesor uroczystości w ramach pełnoletności w Unii Europejskiej. Także absolutnie polecam i mogę powiedzieć, że rozchodziły się jak świeże bułeczki wśród naszych studentów.
Świetnie, to bardzo dziękuję. Dobrze wiedzieć, bo to też jest taka nasza wewnętrzna rzecz, że my mamy, jest duży nacisk centrali, żeby odchodzić od drukowanych materiałów. Natomiast no, my tutaj mamy taki feedback ze szkół, szczególnie lokalnych, mniejszych miejscowości, że jednak tam jest potrzebne są te rzeczy drukowane. Ale to już jest nasza wewnętrzna dyskusja. Inną formą takiego wsparcia
jeśli
jest...
Jeśli mogłabym, przepraszam tak? bardzo, bo tylko właśnie, żeby nam to nie umknęło, ale widzę, że jest z nami, może będzie mogła też zabrać głos pani Justyna Kozera, a wspomniał pan o tej możliwości kariery w instytucjach Unii, o stażach, to też chcemy powiedzieć, że w ramach Dni Kariery, które były organizowane w SGH, my promujemy taką ścieżkę właśnie kariery w instytucjach europejskich. W tym roku to było po raz pierwszy, gdzie z jednej strony były państwa przedstawicielstwa, zarówno Komisji Przedstawicielstwa w Polsce, Komisji Europejskiej, jak i Parlamentu Europejskiego. Były prezentacje i też ja miałam taki kącik, w którym zachęcałam, mówiłam, więc ten szlak przetarliśmy, a było to właśnie możliwe też dzięki no, tutaj wsparciu i organizacji tego między innymi przez panią dyrektor Justynę Kozerę, która jeśli jest z nami, to też bardzo jej serdecznie dziękuję, ale właśnie też czuwa nad tym. Także promujemy w SGH od tego roku w ramach ścieżek kariery, także ścieżkę karier w instytucjach europejskich.
Bardzo dziękuję.
I wykorzystujemy wtedy też te materiały, o których pan mówi, także te w papierze też są jeszcze częściowo potrzebne, bo na takich momentach targów, prezentacji, gdzie ktoś przychodzi na kilkanaście minut, to często woli wziąć jakąś broszurę, a potem też do nas wraca z pytaniami. Także.
Bardzo dziękuję i cieszę się, że państwo to promują. Ja tylko jeszcze dodam, że moglibyśmy nawet w ramach takich przyszłych wydarzeń zaprosić kogoś z Brukseli. Pamiętam, przed COVID-em przyjechał pan z tej komórki, która się zajmuje
EPSO.
Tak, z EPSO i miał nawet z dwoma grupami warsztaty. To też chyba było na SGH, tylko to było już dobre kilka lat temu.
To też możemy powiedzieć, że mamy po pierwsze podpisane porozumienie ze stowarzyszeniem Network.pl, które skupia pracowników polskich w instytucjach międzynarodowych, ale tutaj nas przede wszystkim też interesowała ta Bruksela. Podpisane to było z panem Maciejem Szymańskim, a widzę, że też słucha nas pan Andrzej Lisiecki-Żurowski, który tutaj reprezentuje instytucje unijne, pracuje we Frontexie. A mieliśmy, to już państwo powiedzą, mieliśmy gościa z Brukseli, reprezentanta Komisji Europejskiej. Panie Adrianie, to proszę krótko też opowiedzieć o tym spotkaniu. Kto u nas gościł?
Tak, to tylko pokrótce właśnie realizujemy tą ścieżkę europejską wśród naszych studentów. Tak jak pani dyrektor Kozera właśnie napisała, działamy aktywnie. Gościliśmy akurat w miniony piątek pana dyrektora Ambroziewicza z Komisji Europejskiej, który zarówno nam właśnie opowiadał, że tak powiem, tak od środka też, jak wygląda praca urzędnika z doświadczeniem w strukturach unijnych, w Komisji Europejskiej oraz też ogólnie jak tam się zaangażować. Także zarówno zainteresowanie jest, jak i staramy się na SGH je spełniać. No i to jest właśnie chyba ten aspekt uwzględniania młodzieży, który, no nie ukrywam, gdzieś pewnie nas najbardziej dotyka i interesuje, także dziękujemy.
Cieszy mnie bardzo, że państwo już są tak już zsieciowani z całą grupą ekspertów w Brukseli. Po części naszym zadaniem tutaj w przedstawicielstwie jest umożliwiać właśnie te kontakty, ale widzę, że tu już szlak jest w dużej mierze przetarty, co nie znaczy, że nie jesteśmy gotowi dalej służyć naszą pomocą. Świetnie. Ja tylko jedno techniczne pytanie, bo nie chcę, chciałbym, ile miałbym jeszcze czasu, żebym tak nie zajął całego tutaj czasu anteno naszego, żeby pani profesor mogła jeszcze kilka słów powiedzieć, więc ja nie wiem, czy mam...
Ze spiską pani profesor mieliśmy właśnie za 5 minut oddamy głos, natomiast świetnie. Gdyby pan może jeszcze był łaskawy odpowiedzieć, w co ewentualnie takie organizacje jak samorząd, SKN, czyli SKN Spraw Zagranicznych, mogły jeszcze by się zaangażować do końca roku w ramach Europejskiego Roku Młodzieży, co jest takie jeszcze dystynktywne. A pani profesor, z tego co wiem, powie też o takich stałych inicjatywach, jeśli na tym by nam bardzo zależało, bo chcemy jak najszybciej dokładnie uaktywnić państwa.
Dobrze, to jeszcze tak na ostatnie 5 minut. Jeszcze tylko chciałem o jednej rzeczy. Pamiętajcie państwo, że możemy też udzielić patronatu jako przedstawicielstwo. Nie wiem, czy być może to już wszyscy też wiedzą, ale to też jest rzecz, która może ułatwić to, potem wewnątrz promocję tego wydarzenia. Więc to też jest możliwość do skorzystania. No i mamy całą sieć. O Team Europe była mowa. O network.pl też była mowa. Jest jeszcze w całej Polsce, mamy sieć punktów Europe Direct. Jeżeli na przykład byłaby chęć zorganizowania czegoś poza Warszawą, w innych miejscowościach, też mniejszych, to warto jest się zainteresować, czy na miejscu nie jest, albo gdzieś w pobliżu, punkt informacji europejskiej Europe Direct. Są punkty, które z nami współpracują, które też mogą, nie wiem, prowadzić lekcje czy warsztaty europejskie. No i oczywiście jest Biuro Parlamentu, które tutaj też ma szereg działań dla młodzieży. Wspomnę o dwóch rzeczach. European Youth Event to jest cykliczna impreza też dla młodych, ale szczegółów, młodzi spotykają się w Strasburgu, debatują i to też jest taka możliwość poprzez dyskusję i wypracowanie postulatów, wpływanie na przyszłość Europy. Co do szczegółów, to prosiłbym po prostu o sprawdzenie w internecie, ale co jest takiego teraz, co koledzy w Biurze Parlamentu promują, to jest platforma Wspólnie EU. Też zachęcam do zapoznania się. Chodzi tutaj też o budowanie takiej wielkiej sieci Europejczyków. Jeżeli chodzi o ten rok jeszcze, ale też o przyszły rok, to ja bym zachęcał państwa do tego, żebyśmy spróbowali, jeżeli chcemy razem współpracować, coś robić, żebyśmy działali projektowo, czyli jeżeli państwo mają jakiś pomysł na wydarzenie, na jakiś cykl wydarzeń, który na przykład, który promuje albo zajmuje się jakimiś priorytetami unijnymi. I ja tutaj wymienię takie rzeczy, które na pewno są ważne dla nas i będą. No to są w przyszłym roku, to będą działania profrekwencyjne ze względu na wybory w 2024, wybory do Parlamentu Europejskiego, więc będziemy na pewno takie działania robić. Przyszły rok to Europejski Rok Umiejętności, czy European Year of Skills. Najprawdopodobniej, bo jeszcze parlament musi się zgodzić. Ale w ramach tego roku, no tutaj ja też duża część naszej działalności będzie skierowana do młodych, więc w ramach tego też będziemy tutaj, tego roku będziemy aktywni. Tematy takie jak dezinformacja są niezmiernie ważne, tematy związane z Europejskim Zielonym Ładem, klimat, energia. Jeżeli państwo chcą i mają pomysły na działania wśród studentów albo wśród uczniów, to ja jestem do tego, żebyśmy się skontaktowali. Jestem takim punktem kontaktowym dla państwa i moglibyśmy coś wspólnie zrobić. Więc tutaj ja bym zachęcał i jestem otwarty na państwa pomysły. I tyle. I to skończę w tym momencie. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy. I mamy następne pytania, między innymi z zakresu Erasmus+, do naszej następnej prelegentki. Czy mogłaby pani przybliżyć nam idee, zalety Erasmus Plus oraz inne stałe oferty, które oferuje nam młodym Unia Europejska, jak możemy z nich korzystać i jak w ogóle wygląda ten proces formalny, bo wszyscy dobrze wiemy, że Erasmus jest bardzo ciekawą opcją na studiach, niemniej jednak część osób rezygnuje z tego, obawiając się formalności i kwestii językowych. Czy tutaj moglibyśmy poruszyć te kwestie?
Tak, bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że mnie słychać. Tak, okej, dobrze. To ja zacznę tylko od tego, że a propos tego, co powiedział pan Bartek Balcerzyk, mianowicie ja byłam w 2006 roku Blue Book Trainee w Komisji Europejskiej właśnie w DG Admin, czyli w tej komórce administracyjnej, gdzie zajmowałam się tak naprawdę to rozmaitymi sprawami związanymi ze skargami pracowników na instytucje. To była taka przedwstępna weryfikacja, która potem szła oczywiście w takiej sytuacji bardzo konfliktowej do TSUE, jeszcze wtedy był Sąd do Spraw Służby Publicznej. Natomiast mnie to zawsze bawiło, bo jak zapytałam swojego szefa wtedy, no to dobra, to co zdecydowało o tym, że oni wzięli mnie spośród tam wtedy, nie wiem, kilkuset kandydatów. Mnie to zawsze bardzo bawiło. Oni powiedzieli, dlatego że masz przygotowanie prawnicze i dlatego, że mówisz po francusku. Akurat to były dwie rzeczy, które były najmniej istotne w moim życiorysie, dlatego że ja wtedy po francusku mówiłam według mnie w ogóle słabo, ale ja zawsze się tam powiedzmy nie doceniam. Natomiast jeśli chodzi o przygotowanie prawnicze, to jeden rok spędziłam na studiach prawniczych, ale poza tym byłam politolożką, więc to było dosyć zabawne, że zwrócono uwagę na jakieś takie kwestie, które akurat wtedy mi się wcale nie wydawały moimi tymi takimi strengths, ale to właśnie chyba też pokazuje, że czasami po prostu warto aplikować, bo nigdy nie wiadomo, które z tych naszych zalet, a czasami to są na przykład hobby. Wiem też o tym, że na przykład ciekawe hobby zwróciło uwagę jakiegoś tam akurat CV stażysty, więc tak czy inaczej zawsze warto, niezależnie od tego, ile razy się składa i ile razy trzeba próbować. To tak a propos tego, co powiedział pan Bartłomiej. Natomiast wracając do kwestii Erasmusa, to tu jest kilka różnych aspektów, bo pani Julio, pani mnie zapytała o ten aspekt Erasmusa, który jest najbardziej znany, czyli studia. Natomiast studia częściowe za granicą to jest tylko jeden z elementów tego, co Erasmus tak naprawdę oferuje, czyli tylko jedno z działań. A tych działań jest całe mnóstwo i ja akurat chciałam Państwu opowiedzieć trochę więcej o tym aspekcie, który jest o którym te informacje są najtrudniej dostępne z Państwa perspektywy jako studentów, no bo wiadomo, że studia częściowe za granicą albo staże studenckie czy absolwenckie to są takie rzeczy, czy takie działania, o których uczelnia zazwyczaj informuje swoich studentów, które są promowane, może mniej staże zagraniczne, a warto by zwrócić na nie uwagę, bo nie wiem, czy Państwo też są tego świadomi, czy wszyscy studenci to wiedzą, ale oprócz studiów częściowych za granicą, które w istocie no, ze swojej definicji pokrywają część kosztów pobytu za granicą, w związku z czym po pierwsze ten aspekt finansowy może nie być taki atrakcyjny, po drugie to oczywiście oznacza, że trzeba spełnić rzeczywiście sporo różnych wymogów, ECTS-y i tak dalej, chociaż to wcale nie jest aż takie trudne i naprawdę też polecam, też byłam na Erasmusie, też przedłużałam sobie w ogóle Erasmusa, byłam i na stażu erasmusowym, i na stażu absolwenckim, i na czym tam jeszcze, zwiozłam sobie męża w ogóle z Erasmusa, więc z Erasmusem mam dosyć sporo różnych doświadczeń, natomiast też polecam, dlatego że to tylko z pozoru wygląda na skomplikowane, a tak naprawdę w dzisiejszych czasach uczelnia naprawdę bardzo wiele ułatwia, bardzo wiele. Natomiast staże studenckie i absolwenckie to jest bardzo ciekawa opcja, dlatego że wystarczy sobie znaleźć w innym państwie Unii Europejskiej miejsce, do którego się chce pojechać na staż i program Erasmus może to sfinansować. I tam już naprawdę formalności są bardzo nieduże, praktycznie nie ma list rankingowych czy konieczności aplikowania w ramach jakiegoś konkursu, dlatego że to są indywidualne ustalenia potencjalnego stażysty z firmą, która chce go przyjąć. Ja pamiętam, że jeszcze za czasów, kiedy Wielka Brytania była na przykład w Unii Europejskiej, to moi studenci jeździli do BBC na staż na przykład. Jeździli, sobie wybierali jakieś firmy, do których jeździli prywatne. Moi rodzice nawet gościli ich firma, chociaż oni mają tylko piekarnię, ale mają tam akurat taki jeden mały aspekt działalności, który się strasznie spodobał jakiejś tam dziewczynie akurat z Litwy. Więc naprawdę można się dogadać po prostu, jak się, jeżeli się rzeczywiście ma takie plany, żeby w ramach jakiegoś takiego stażu czy praktyki chce się zdobyć konkretne doświadczenie albo w konkretnym miejscu, to Erasmus to po prostu może sfinansować. I to jest bardzo ciekawa opcja, z której studenci i absolwenci mogą skorzystać. Ona jest dostępna też w wakacje, więc to jest też jakby z perspektywy studentów coś, na co warto, o co warto się pokusić. Ale ja dzisiaj chciałam powiedzieć o trochę innych programach, które są bardziej dostępne dla szkolnych kół naukowych albo dla nieformalnych, mniej, bardziej grup młodzieży, czy też formalnych grup młodzieży albo na przykład młodzieży w ramach organizacji pozarządowej jakiejś zorganizowanej, które to projekty mogą zostać dofinansowane przez program Erasmus. I to zarówno jeśli zawierają komponent międzynarodowy, jak i jeżeli go nie zawierają, bo nawet takie są programy finansowane przez Erasmusa. Natomiast one muszą mieć jakiś taki aspekt właśnie związany z krzewieniem wartości europejskich, jakiś taki aspekt europejski generalnie rzecz biorąc. O to nie jest wcale tak bardzo trudno, jak wiemy, natomiast powiem dokładnie, jak to może wyglądać w przypadku kół naukowych, akademickich, szkolnych albo nieformalnych grup młodzieży, a potem jak to może wyglądać w przypadku organizacji pozarządowych, bo wiele osób, wielu studentów już pracuje z jakimiś organizacjami, współpracuje, czasami pracuje dla, już jakby zaczynając karierę naukową. A to też jest ścieżka kariery, którą można po prostu rozpocząć na własną rękę, bo można na przykład założyć organizację pozarządową, która będzie się zajmowała generalnie właśnie takimi projektami europejskimi i wtedy program Erasmus może coś takiego finansować. Oczywiście to jest tak, że generalne zasady są konkursowe, ale od jakiegoś czasu mamy już możliwość takiej specjalnej akredytacji, pozyskania specjalnej akredytacji dla organizacji, które się o taką akredytację ubiegają i pokazują, że mają zdolności, możliwości, jakieś tam doświadczenie albo nie wiem, indywidualne na przykład zasoby ludzkie czy operacyjne, które umożliwiają taką współpracę z wieloma podmiotami z zagranicy i wtedy one mogą uzyskać akredytację. W akredytacji wtedy procedura aplikowania o granty jest bardzo prosta. I szczerze mówiąc jest bardzo łatwa w tym sensie, że kryteria wystarczy spełnić zero-jedynkowo, co do zasady. Naprawdę trzeba się mocno narazić ekspertom, żeby nie dostać wtedy finansowania. Więc jeżeli Państwo mają pomysł na taką ścieżkę kariery, zakładam swoją organizację pozarządową, będę zajmował się jakąś tam, czy zajmowała jakąś tam konkretną kwestią w swojej społeczności lokalnej, na swojej uczelni, w swoim jakimś tam środowisku, w swojej branży, albo przy jakiejś organizacji, albo przy jakiejś firmie, bo czasami to jest na przykład, to jest też ciekawa współpraca z firmami w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu chociażby. Więc projekty, które dotyczą na przykład, nie wiem, ochrony środowiska, przy firmach, które co do zasady na przykład zanieczyszczają środowisko. To jest jeden z aspektów też współpracy, który można sobie wyobrazić jako ścieżkę kariery studentów, którzy w jakiś sposób chcą się zajmować właśnie taką, a nie inną działalnością. I tutaj Erasmus oferuje im właściwie co najmniej kilka opcji, a na pewno wszystkie one mieszczą się w programie, czy w takiej akcji, która nosi nazwę Młodzież. To jest akcja, która dotyczy kształcenia nieformalnego, bo ten Erasmus tradycyjny na uczelniach to jest oczywiście Erasmus, który nosi znamiona raczej kształcenia formalnego, tak on się wpisuje w cały ten system. Natomiast tutaj chodzi o kształcenie pozaformalne czy nieformalne i tam jest kilka akcji kluczowych, czy kilka obszarów i to jest kluczowa akcja pierwsza, która dotyczy wymian młodzieży, wymian pracowników młodzieżowych czy osób pracujących z młodzieżą, a także, i to jest najbardziej ciekawe z perspektywy kół naukowych, czy właśnie takich nieformalnych grup młodzieży, a także tak zwane działania wspierające, które się dzielą na dwie części. Jedna część to są takie działania, które są realizowane w partnerstwie zewnętrznym z Unii Europejskiej, albo krajów, które są krajami partnerskimi, na przykład krajów Partnerstwa Wschodniego, czyli nie są krajami jakby programu, tylko są krajami partnerstwa i na przykład ostatnio mamy oczywiście siłą rzeczy sporo projektów z Ukrainą, z Gruzją, z Mołdawią, więc też czasami otwierają się takie paradoksalnie, jakkolwiek to dziwnie by nie brzmiało w sytuacji wojny, ale wojna, tak jak każdy inny kryzys, otwiera pewne okna możliwości. Tak? To są na przykład okna możliwości właśnie współpracy, czy intensyfikacji współpracy z państwami Partnerstwa Wschodniego, czy chociażby z Ukrainą, tak? Dlatego, że no, ta współpraca jest trochę wymuszana tematycznie, bo na przykład chodzi o uchodźstwo, czy chodzi o jakieś takie kwestie bezpieczeństwa, ale to nie zmienia faktu, że to otwiera okno możliwości współpracy w tym zakresie. I tutaj Erasmus oferuje możliwość skorzystania ze środków, które wesprą takie inicjatywy jak spotkania młodzieżowe, jak na przykład współpraca instytucjonalna, włącznie z na przykład elementem zarządzania, to znaczy taka organizacja, która umożliwia młodzieży tworzenie zespołów na przykład do, i zaraz powiem jakiego rodzaju projektów, taka organizacja może dostać, jeżeli jest liderką, to na przykład 500 euro, nie wiem, miesięcznie na takie koszty operacyjne, jeżeli jest partnerem, no to około 250 euro, ale to czasami w przypadku różnych projektów może być nawet więcej, byleby tam nie przekraczało konkretnej kwoty. I to też zależy od wielkości projektu, od wielkości partnerstwa, od ambicji projektu, powiedzmy. Natomiast te projekty bywają różne, te w młodzieży są zazwyczaj mniejsze. Natomiast jest jeszcze kluczowa akcja druga, która zawiera taką współpracę bardziej instytucjonalnym charakterze i takim zorganizowanym. Natomiast ta kluczowa akcja druga jest może poważniejsza w tym sensie, że tam są większe pieniądze, bo są projekty na 30 tysięcy euro, 60, 250 i 400 tysięcy euro. I to może być współpraca między rozmaitymi organizacjami pozarządowymi, ale nie tylko. To mogą być instytucje publiczne, to mogą być firmy prywatne. Byleby takie partnerstwo międzynarodowe, no, europejskie było uzasadnione, byleby miało ciekawy pomysł. Te pomysły mogą być różne. To mogą być scenariusze lekcji, to mogą być jakieś nowe platformy edukacyjne, to mogą być aplikacje na telefon, to mogą być jakieś, nie wiem, zestawy narzędzi do czegoś, wzmacniania jakichś kompetencji młodzieżowych. Ciekawe w ostatnim czasie i takie bardzo powszechne, powiedziałabym, są takie projekty, które pomagają, na przykład dają konkretne narzędzia do ograniczania kosztów na przykład wydawanych na energię albo do ekologicznego, bardziej ekologicznego życia, albo na przykład do zarządzania stresem, albo do wzmacniania tak zwanego dobrostanu młodych ludzi, co też no, nie troszczy się o to w system, nie wiem, na przykład zdrowia publicznego, więc można to próbować częściowo adresować w jakiś sposób właśnie takimi nieformalnymi działaniami. I na przykład są takie projekty, które tworzą jakieś takie na przykład programy albo tworzą aplikacje, które mają poprawiać na przykład, nie wiem, umiejętności medytacji wśród młodych ludzi. I jakkolwiek dzisiaj to brzmi jak coś takiego trochę mało erasmusowego, to jeżeli na to jest dobry pomysł i jeżeli młodzi ludzie w ten sposób rozwiązują jakiś problem, którego zapotrzebowanie zostało przez młodych ludzi wyraźnie wskazane, na to jest kwit jakiś w postaci, nie wiem, wyników jakiejś ankiety, badania, i to jest pokazane w projekcie. I ja jako ewaluatorka, a ja właśnie taką ewaluatorką jestem, ale nas tam zazwyczaj przy tych większych projektach pracują dwaj lub dwoje ewaluatorów albo dwie ewaluatorki. I później, jeżeli są jakieś tam rozbieżności, to jeszcze często jest trzeci ekspert, który nam pomaga. Więc to, tam naprawdę to sito jest dosyć gęste i tam naprawdę słabe projekty nie przechodzą, ale z drugiej strony też to nie jest takie sito, które ma wyłowić projekty, które jesteśmy na to też uwrażliwiani, które są, nie wiem, profesjonalnie napisane przez jakąś firmę i ta firma tam, nie wiem, tych projektów produkuje zyliony. To zupełnie nie o to chodzi. Naprawdę widać, czy jest duch młodzieży w tych projektach, czy nie. I my się staramy wspierać właśnie takie projekty, które rozwiązują jakieś takie konkretne problemy. I jeżeli problemem jest zdrowie psychiczne młodych ludzi, a my wiemy, że po COVID-zie to jest duży problem, to absolutnie taki projekt może zostać wsparty. Ale może zostać też wsparty i do tego służy akcja kluczowa pierwsza. To jest projekt wymiany, nie wiem, spotkanie na przykład młodzieży z czterech krajów europejskich, gdzie, nie wiem, po 20 osób na przykład przyjechać, chociaż nie z 4, to nie po 20, tylko po 15, bo maks to jest 60 osób na takim jednym spotkaniu, ale na przykład po 15 osób przyjeżdża, powiedzmy, z każdego kraju, z różnych organizacji i te osoby dyskutują o bardzo różnych istotnych dla nich kwestiach i takie spotkanie jest finansowane i to jest dosyć dobre finansowanie, bo to jest zazwyczaj kosztów organizacyjnych około 100 euro na osobę plus ryczałt dzienny plus koszty podróży, jeszcze do tego koszt podróży zielonych, czyli tych niesamolotowych jest często dodatkowo wspierany, więc też to trochę w pewien sposób wymusza na niektórych organizacjach na przykład bardziej regionalne działanie i niezapraszanie, nie wiem, chociażby jakkolwiek, to trochę nie o to chodzi, nie chodzi o to, żeby się ograniczać na przykład do, nie wiem, Grupy Wyszehradzkiej, tylko żeby zapraszać też ludzi z Portugalii. Z Portugalii jest trochę trudniej przyjechać pociągiem, ale chodzi o to, że są takie boczce, które mają w jakiś sposób też pomóc tym grupom formalnym, nieformalnym, żeby dobrze zaplanowały ten swój projekt, żeby naprawdę wiedziały, czego chcą i żeby naprawdę wiedziały, co jest ich mocną stroną, a co jest ich słabą stroną. I w ramach tej akcji kluczowej pierwszej, czyli tego programu Młodzież, mamy specjalnie dedykowaną między innymi właśnie takim kołom naukowym akcję K154. Więc jeżeli Państwo to sobie wygooglują albo wejdą Państwo na stronę Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, to tam ja bym się radziła właśnie Państwu jako kołu naukowemu czy nieformalnej grupie młodzieży zainteresować tym, bo to jest specjalna akcja, która jest dedykowana grupom młodzieży, które chcą spotkać się z decydentami, chcą porozmawiać o czymś istotnym i o czymś, co ich zdaniem powinno mieć przełożenie na konkretne działania instytucji europejskich, instytucji krajowych, instytucji lokalnych, więc my mamy projekty w ramach tego K154, czasami bardzo nieformalnych grup młodzieży, dotyczące na przykład jakichś postulatów właśnie związanych ze zdrowiem psychicznym. I tam są na przykład zapraszani przedstawiciele Komisji Europejskiej, przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, czasami tam są eurodeputowani, w tym sensie, że nie osoby tylko powiedzmy, które gdzieś tam się zajmują jakimś obszarem, tylko też po prostu takie, które będą potem lobbować na rzecz jakiegoś projektu. Ale czasami to jest przedstawiciel jakiejś władzy lokalnej. I ja akurat przyczepiłam się do tego zdrowia psychicznego trochę, bo to jest taki temat, który akurat mam na tapecie przy kilku projektach, ale to jest naprawdę bardzo dużo rzeczy. To są kwestie ekologiczne, ale czasami to są wartości europejskie. Tak? Jeżeli widzimy, że na przykład, nie wiem, w Polsce jest problem z praworządnością, a młodzi ludzie chcą w jakiś sposób porozmawiać o tym, chcą dowiedzieć się więcej, chcą porozmawiać na przykład z przedstawicielami różnych opcji politycznych też, o tym, jakie są ich, nie wiem, argumenty na przykład w sporze z instytucjami europejskimi chociażby, to mogą coś takiego zrobić i jeżeli tylko się zgodzą przedstawiciele instytucji na takie spotkanie, to jak najbardziej młodzież może zorganizować takie spotkanie, to może być cykl spotkań, to może być cały duży projekt na przykład, który składa się z warsztatów, z konferencji, ze spotkań mniej bardziej formalnych, właśnie ze spotkań z decydentami. On może się zakończyć przygotowaniem jakiegoś bardzo konkretnego zestawu wytycznych na przykład albo postulatów do rozmaitych instytucji. To może zostać wysłane potem do instytucji unijnych. To może się zakończyć na przykład Europejską inicjatywą ustawodawczą, jeżeli jest taka potrzeba i na przykład młodzi ludzie chcą. To może zakończyć się rozmaitymi takimi bardziej konkretnymi działaniami w rodzaju na przykład wypracowania postulatów do, nie wiem, petycji do Parlamentu Europejskiego albo zgłoszenia do systemu Solvit, jeżeli na przykład młodzi ludzie zderzają się z jakimiś problemami dotyczącymi funkcjonowania firm na rynku europejskim i na przykład ich to jakoś tam szczególnie dotyka. Tak? Więc tych problemów może być mnóstwo, sposobów zaradzenia im też. A program Erasmus może to sfinansować i to najczęściej sfinansowane ryczałtem na uczestnika takiego wydarzenia, czyli na przykład nie wiem, konferencji. I to jest najczęściej 100 euro, więc to pokrywa zazwyczaj na przykład koszt hotelu, w którym, czy wynajęcia sali na przykład, w której ma się odbyć coś takiego, jakiegoś tam kosztu cateringu, kosztu, nie wiem, jakichś drobnych upominków na przykład dla osób uczestniczących. Oczywiście pokrywane są koszty dojazdu, udziału. To wszystko tylko musi zostać jakoś dobrze, sensownie zaplanowane, oprojektowane, krótko mówiąc, i potem przełożone na język tego, co się tak naprawdę chce zrobić. To nie jest wcale takie trudne. Ja tylko mam, czy widzę, że mnóstwo ludzi w Polsce, mnóstwo młodych ludzi ma trochę problem z podejściem do tego w taki sposób. To wy jesteście przecież, jako młodzi ludzie, odbiorcami tych przedsięwzięć, więc w zasadzie projekt wystarczy opisać z perspektywy tego, kto chce dostać ten ostateczny produkt, no, jakkolwiek mało sexy to brzmi, to nie chodzi może o produkt, tylko chcę podnieść swoje kompetencje, chcę podnieść poziom swojej wiedzy, chcę poprawić swoje życie jakoś, tak, z jakiejś takiej czy innej perspektywy. I teraz, jeżeli ja wiem, że chcę to dostać, to teraz zastanawiam się, jakimi krokami ja powinienem do tego dojść, tak, i co ja powinienem po kolei zrobić. Jeżeli z takiej perspektywy wnioskodawcy i uczestnika ostatecznego działania piszemy projekt, to prawdopodobieństwo sukcesu jest bardzo duże, bo my mamy zazwyczaj jako ewaluatorzy problemy z projektami, które są pisane z perspektywy firmy doradczej, która pomaga pisać projekty, albo z perspektywy organizacji, która jest odklejona od rzeczywistości. Jeżeli dostaję taki projekt, to od razu mniej więcej widać, że to jest biznes. Natomiast jeżeli młodzi ludzie rzeczywiście chcą coś konkretnego zrobić i to nie musi być tylko i wyłącznie bardzo idealistyczne, to znaczy wy nie musicie tylko chcieć porozmawiać o wartościach europejskich, ale każdy z was może zrobić z tego, tak jak mówię, indywidualną ścieżkę kariery. Tak? Chcecie coś zmienić w swoim otoczeniu, ale chcecie też dostać konkretne kompetencje, wpisać to do swojego youth passa na przykład, potem się legitymować tym, że na przykład macie jakieś konkretne kompetencje, czy to jest, nie wiem, Excel, czy to jest umiejętność jakiejś graficznej oprawy czegoś, bo my mamy też projekty, na przykład, nie wiem, kręcenie filmu, robienie przedstawienia jakiegoś teatralnego, seria podcastów, mnóstwo rzeczy, z których pozostają potem bardzo konkretne produkty i to naprawdę można dystrybuować, sky is the limit, tak? Więc jakby na tym może zakończę te takie aspekty praktyczne, ale chciałam tylko powiedzieć, że to są wszystko możliwości, które Państwo mają. Co więcej, te konkursy, one nie są organizowane stale, znaczy to nie jest ongoing, ale one są organizowane naprawdę często, wystarczająco często, żeby zobaczyć, jak wygląda dzisiaj sytuacja z na przykład z tym, kto dostał i za co i na co dofinansowanie w ramach poprzedniego konkursu. Już jest ogłaszany, powiedzmy, nowy i my już możemy się przygotować do kolejnego za 3 miesiące na przykład, bo one są z częstotliwością 3-miesięczną, 6-miesięczną, bardzo rzadko roczną, ale najczęściej są jednak częstsze. Więc możliwości jest sporo. FRSE zawsze doradza potencjalnym beneficjentom. Są organizowane różne spotkania, szkolenia, więc naprawdę po prostu trzeba bardzo chcieć, trzeba poświęcić trochę swojego czasu. Oczywiście jest element ryzyka, bo wiadomo, że projekt może nie dostać dofinansowania, ale my zawsze wysyłamy jasny sygnał wnioskodawcom, co powinno zostać poprawione. I naprawdę w zasadzie tutaj większych problemów nie widzę, żeby aplikować po raz drugi czy trzeci. My często mamy właśnie takie aplikacje parokrotne i często one dostają dofinansowanie po prostu po poprawkach, tak?
To ja w takim razie dziękuję bardzo za to bardzo szerokie omówienie naszych aktywności. Sam jako, że tak powiem, teraz głowa naszego koła spraw zagranicznych już mam co najmniej kilka pomysłów, w którą stronę możemy pójść. Natomiast jeszcze ja bym chciał takie jedno krótkie ad vocem spytać, to znaczy formalnie, jeżeli już załóżmy mamy ten świetny pomysł, który możemy realizować przy chociażby nawet nie czy tam poprzez akcję K154 czy to dofinansowanie inicjatyw, to teraz moje pytanie brzmi z punktu widzenia załóżmy takiej organizacji studenckiej na SGH-u, do kogo się z tym zwrócić? Wiem, że na przykład u nas na uczelni działa niezawodne Centrum Współpracy Międzynarodowej, tylko też na przykład pytanie, czy w takich przypadkach są to programy, które są też pod gdzieś tam decyzyjnością właśnie uczelni, czy to bardziej się też do przedstawicielstwa, do placówki komisji zwrócić?
Nie, to znaczy w takich sytuacjach, jeżeli Państwo mają grupę wyłącznie nieformalną, to jest na przykład grupa studentów, tak, albo koło naukowe i Państwo nie mają podmiotowości prawnej, bo to tylko o to chodzi tak naprawdę, to Państwo mogą się zgłosić do absolutnie kogokolwiek. To może być zaprzyjaźniona organizacja pozarządowa, to może być SGH, tylko że na SGH-u ja sobie wyobrażam, że tam będzie trochę papierologii, więc trzeba to dobrze przemyśleć i odpowiednio szybko. I ja też nie wiem, jaka jest dokładnie struktura. U nas to jest jednak tak, że jednostką podstawową jest wydział, więc jeżeli mają Państwo dobre relacje z dziekanem, to pójdzie szybko, ale i tak rektor to docelowo musi podpisać, wiadomo. Więc tej papierologii jest też trochę niestety w Erasmusie. Ale teraz cały czas mówię o K154 albo tych większych projektach współpracy. Natomiast jeśli Państwo chcą skorzystać z opcji takiego prostego spotkania z młodzieżą z innych państw i otrzymania na to dofinansowania, to taka grupa nieformalna potrzebuje tylko konta bankowego, więc dobrze by było po prostu, najlepiej to do jakiejś małej organizacji pozarządowej, która zajmuje się właśnie projektami erasmusowymi, pójść, żeby tam Państwu po prostu postawili pieczątkę i powiedzieli tak uczciwie rzecz biorąc, że oni po prostu Wam sygnują projekt, ale w projekcie będą uczestniczyli ta osoba i ta osoba i ta osoba i ta osoba i to jest nieformalna grupa koło naukowe, której użycza na przykład swoich struktur, organizacja taka i taka, to jest absolutnie normalne. I to może być SGH, to może być organizacja pozarządowa. Komisji Europejskiej bym w to nie mieszała, bo tutaj to musi być nieformalna grupa młodzieży albo formalna, ale organizacja pozarządowa albo jakaś taka organizacja, która po prostu zajmuje się młodzieżą. Faktem jest, że my oceniamy też tak zwaną operational capacity i jeżeli to jest taka zupełnie nieformalna grupa młodzieży, bez żadnego jakiegoś takiego zaplecza, choćby eksperckiego, czyli Państwo to już mają, bo Państwo już działają jako koło naukowe i to jest tu Państwa zaplecze. Erasmus jest
nawet,
super pod tym względem.
Nawet dosyć prężnie na SGH.
Dokładnie, że Erasmus docenia właśnie taką działalność. Poza tym my oceniamy też osoby, które są zaangażowane w projekt, a często tylko te osoby oceniamy, jeżeli organizacja tylko użycza konta. Więc tutaj w ogóle nie ma problemu, natomiast istotą rzeczy jest projekt, to jak on jest zorganizowany, po co on jest. Zawsze warto mieć na uwadze jakość partnerstwa, bo to jest dosyć istotne. Tak? Jeżeli ja widzę, że to partnerstwo jest dobrane przypadkowo, to wiadomo, że dam za to odpowiednio mniej punktów. Tak? Natomiast jeżeli ktoś pokazuje, że to partnerstwo jest po coś, że ono jest albo, nie wiem, poprzez doświadczenie istotne, albo poprzez to, co chcecie zrobić, co chcecie włożyć, albo poprzez to, kto ma być odbiorcą tych działań, tak? To wtedy to jest zupełnie inna bajka i to jest naprawdę oceniane dużo lepiej. Zawsze jakieś uzasadnienie potrzeby projektu, bo to, że nie wiem, młodzież ma problemy psychiczne, to ja wiem, tylko problemem jest to, żeby pokazać, że na przykład Państwo to diagnozujecie u siebie na przykład. I to jest, jeżeli to jest pokazane, to wystarczy zrobić w trzech zdaniach, naprawdę, to nie jest jakaś tam rocket science, ale chodzi o to, żeby to było widać. Naprawdę Erasmus ma bardzo duże środki w tej chwili. Ja się trochę uśmiechałam, jak Pan Bartek mówił o tym, że Erasmus to jest jeden z najbardziej udanych projektów europejskich. Ja też tak uważam, ale nie wiem, czy Państwo pamiętają, był taki moment, kiedy Erasmus wisiał na włosku i chciano go po prostu zlikwidować jako projekt, ale skończyło się na tym, że potrojono jego finansowanie i teraz to potrojenie finansowania oznacza dokładnie tyle, że z tych projektów można naprawdę korzystać. Jeszcze jedno ostatnie zdanie. O tym wspominał pan Bartek, mianowicie o Europejskim Korpusie Solidarności. Kiedyś to był EVS, z tego też korzystałam. I na przykład ja robiłam coś takiego, że we Francji, koło Strasburga, czyściłam groby niemieckich żołnierzy. Z okresu pierwszej i drugiej zresztą też wojny światowej. Więc dla mnie dzisiaj to jest kosmos jakiś w tych warunkach wojennych wokół. Natomiast wtedy to było tak, że były te idee pojednania i tak dalej, były naprawdę żywe i też między innymi w taki sposób, że przyjeżdża dziewczyna z Polski i po to, żeby poszlifować francuski, po to, żeby zrobić coś dobrego dla świata, ale też w ramach tak zwanego EVS-u, czyli tego European Voluntary Service. Teraz to jest właśnie ten Europejski Korpus Solidarności, tam jedno z działań. Ja tam się zajmowałam czymś takim, tak? I przy okazji jeszcze kilkoma innymi rzeczami, nie wiem, poznawałam trochę tam te okolice Alzacji, Lotaryngii i tak dalej. I to mi się zresztą potem też przydało niejednokrotnie, więc to ja zachęcam Państwa też do czegoś takiego, bo ja pojechałam na krótko, ale znam ludzi, którzy jadą tam na tak zwany gap year i na przykład dla nich to jest w ogóle coś totalnie zmieniającego perspektywę życiową. Więc dla młodych ludzi na przykład taki Europejski Korpus Solidarności to może być świetna okazja, żeby zrobić coś innego, coś, żeby się zastanowić nad dalszymi na przykład studiami, tak, nad kierunkiem.
Poszerzyć perspektywy.
Dokładnie tak, więc nad tym też się warto zastanowić. Tym też się zajmuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i my to też ewaluujemy, tylko to jest po prostu zupełnie oddzielny jakby taki obszar wniosków. Jest dużo łatwiej, tam też bazuje to bardziej na współpracy z tą organizacją, która chce przyjąć państwa. No i oczywiście organizacją też wysyłającą, ale tutaj jakby większego problemu nie ma, tych organizacji jest sporo.
Oczywiście, dobra. To w takim razie...
Ogromnie dziękuję Pani Profesor za też z mojej strony za to wyczerpujące przedstawienie możliwości działań. A ja tylko dodam, że jeżeli Państwo rzeczywiście będziecie realizować coś w ramach Erasmus+, to pochwalcie się też nam, skontaktujcie się z nami. Możemy też być na miejscu, jeżeli byłaby taka możliwość albo potrzeba. A dla mnie też jest ważne, żebym wiedział, że na przykład na SGH-u mamy silną, fajną grupę młodych ludzi, bo różne rzeczy robimy i możemy wtedy szybko się z Wami skontaktować.
To już możemy w takim razie taki sygnał puścić.
Tak, już jesteśmy zainteresowani, od razu mówimy.
Także jeszcze raz serdecznie obu Państwu dziękuję. W takim podsumowaniu myślę, że szerszym dla naszej społeczności akademickiej w przyszłym roku, teraz jeszcze kończy się nasz Rok Młodzieży, w przyszłym roku mamy Rok Umiejętności. Wszystkie wydarzenia, które możemy w ramach tego motywu zorganizować, będą jak najbardziej pozytywnie oceniane i wspierane ze strony naszych przedstawicielstw w kraju. No i trzeba też przypominać naszym studentom o takim właśnie technicznym czy finansowym możliwościach wsparcia naszych inicjatyw. To będziemy na pewno promować u nas wśród studentów, bo tak jak pani profesor Molenda-Zdziech na pewno wie i doświadcza u nas na co dzień, nasza społeczność jest wręcz nadaktywna w tym obszarze.
Szanowni Państwo, mamy jeszcze tylko jedno pytanie, to jeśli, żeby tradycji stało się zadość, no bo nie ma spotkania bez pytania. Tutaj gratulacje dla Państwa za oba wystąpienia i pytanie do Pani Profesor Renaty Mieńkowskiej-Norkiene. Też gratulacje za tą prezentację. I pytanie już dotyczy konkretnie, czy w odniesieniu do programów Erasmus Plus oraz Młodzież mogłaby Pani powiedzieć, czy wśród ewaluatorów obowiązują parytety narodowościowe, ilu jest ewaluatorów z Polski i wreszcie kto prowadzi i jak odbywa się nabór do tych paneli eksperckich? Pytanie zadał pan Andrzej Lisiecki-Żurowski właśnie. Mhm.
Znaczy tak, my ewaluujemy projekty tutaj u nas, w Narodowej Agencji Programu Erasmus, czyli w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, więc FRSE bazuje tylko i wyłącznie na ekspertach z Polski. Teraz to zależy, liczba ekspertów zależy od tego, jaka jest nasza dostępność, bo na przykład mi się zdarzają takie okresy, kiedy ja w ogóle nie mogę ewaluować. Staram się tam zawsze jakieś po jednym wniosku, przynajmniej z każdej akcji, żeby po prostu nie wypaść z rytmu. Poza tym tam się zawsze coś odrobinkę zmienia, jakieś technikalium. Więc my sprawdzamy tych wniosków tyle, ile możemy jako ewaluatorzy. Ale na przykład teraz, ponieważ jestem na tym urlopie naukowym, więc pozwoliłam sobie na trochę więcej projektów, tym bardziej, że nam za to płacą, więc to jest też jakby dodatkowe źródło dochodu. To jest takie bardzo, powiedziałabym, uczciwe zarobkowanie w tym sensie, nie w sensie finansowym, tylko w takim sensie, że po prostu no, nie robimy tego tylko i wyłącznie pro bono. Ale też nie jest to tak, że to nie, zupełnie jest komercyjne, bo myślę, że mało kto by się chciał tego podjąć tak po prostu za takie stawki. Natomiast to są najczęściej, czy wśród ewaluatorów są najczęściej ludzie, którzy mają doświadczenie z, albo ze strony wnioskodawców, to znaczy ja też byłam wnioskodawcą, ja pracowałam i w organizacjach pozarządowych i miałam własną organizację pozarządową na Litwie, której byłam założycielką, potem dyrektorką przez 15 lat. I robiłam dużo różnych rzeczy z perspektywy wnioskodawczyni. Więc kiedy FRSE ogłasza nabór, a FRSE ogłasza od czasu do czasu nabór, kiedy im się po prostu kończą ewaluatorzy, bo nam na przykład zdarza się, że nie wiem, wypadają dwoje, troje ewaluatorów, albo dwie, albo dwóch. Jeżeli na przykład, nie wiem, idą do jakiejś pracy, która po prostu nie pozwala im zupełnie na angażowanie się w taką działalność. Więc jeżeli to rzeczywiście tak jest, to wtedy jest ogłaszany nabór na nowe, na przykład dwie, nowe trzy osoby. Albo jeżeli na przykład jest bardzo duży i widać, że bardzo dużo osób złożyło wnioski, wtedy jest organizowany dodatkowy nabór. Mało tego, my co dwa lata jesteśmy w ogóle jakby zerowani w sensie kadrowym i jest prowadzony zupełnie nowy nabór, na który aplikują ci, którzy chcą z dotychczasowych ewaluatorów i ewentualnie nowe osoby. I na przykład, nie wiem, w zeszłym roku dołączył do mnie, bo ja wcześniej byłam jedyną osobą na przykład z mojego wydziału, teraz już wiem, że jeszcze jest jedna osoba z mojego wydziału, która też w otwartym konkursie, to jest Rafał Latowski, która w otwartym konkursie po prostu zgłosiła się do FRSE. To jest publikowane na stronach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy jest publikowane, jaki jest wymóg formalny, gdzie to ma być publikowane, bo to jest taka procedura jednak FRS-owska. Nie wiem, czy ona jest europejska. Podejrzewam, że niekoniecznie, bo każdy kraj ma na własnym jakby podwórku tę, mało tego, różne organizacje są narodowymi agencjami programu Erasmus. Czasami to są instytucje publiczne, czasami to są NGO-sy duże na przykład, czasami to są organizacje parasolowe, to bywa różnie. Więc w różnym kraju. Natomiast no, to jest zawsze jakaś taka grupa ekspertów, którą wybiera sama Narodowa Agencja. I my przechodzimy przez konkretne kryteria zero-jedynkowe i to jest na przykład sprawdzonych, nie wiem, dotychczas ewaluowanych w różny sposób co najmniej na przykład 30 wniosków w różnych tam konkursach, powiedzmy, młodzieżowych. Tak? No to może być, nie wiem, lokalny konkurs, to może być, ja akurat miałam doświadczenie uniwersyteckie, ale nie tylko, właśnie też to NGO-sowe, ale to może być na przykład ileś tam złożonych wniosków, jako, nie wiem, kierownik projektu i tak dalej. Więc tam są zawsze jakieś takie wytyczne dotyczące tego, jakie trzeba spełnić kryteria i te są zero-jedynkowe. Jeżeli spełniamy, jest OK. A potem już są oczywiście też kryteria jakościowe, gdzie to jest już stopniowalne i to zależy od tego właśnie parytetu na przykład, parytetu płci, tak? Jeżeli jest dwóch jednakowych kandydatów, a na przykład brakuje kobiet, no to wybierana jest kobieta. Ale w tym przypadku akurat częściej parytet idzie w drugą stronę. Nam brakuje często mężczyzn, więc raczej w tym przypadku to mężczyzna, gdyby był na jednakowym poziomie jak kobieta w sensie kwalifikacji, to raczej on by został wzięty. Tym bardziej, że też te projekty mają czasami na przykład charakter równościowy i ten aspekt równościowy jest istotny merytorycznie. Więc też warto, jak nie ma kogoś na agendzie, a powinien być, bo jakieś kwestie, które są w projektach, dotyczą tego, co ten ktoś jako ekspert może lepiej zna, albo nie wiem, ma z tym styczność, a ktoś inny nie, no to siłą rzeczy to jest oczywiście jego aset, który jest brany pod uwagę, więc absolutnie tak. Te parytety są, tylko one są akurat nie geograficzne, bo to są wszystko Polacy, którzy pracują u nas, natomiast też mamy różne kwalifikacje, na przykład językowe, a projekty są składane w języku angielskim albo w języku polskim i to też tam trochę na przykład miesza w tym sensie kwalifikacyjnym, tak? Nie wszyscy eksperci mogą na przykład ewaluować po angielsku i tak dalej, ale to są takie niuanse naprawdę.
Dobra. Serdecznie dziękujemy.
Teraz obserwować stronę po prostu FRSE i to dotyczy i wnioskodawców, i potencjalnych ewaluatorów.
Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy naszym gościom. Jeszcze raz przypominam tutaj, że mieliśmy dzisiaj, mogliśmy wysłuchać pana Bartłomieja Balcerzyka, zastępcy dyrektora przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, i pani profesor Renaty Mieńkowskiej-Norkienę z Uniwersytetu Warszawskiego. I jeszcze raz ja dziękuję i za ten debiut, i zapraszam do dalszej współpracy naszym przedstawicielom SKN Spraw Zagranicznych, pani Julii Mielczarek i panu Adrianowi Ząbkowi, właśnie naszym nieocenionym i wspaniałym studentom. I z tych wszystkich możliwości będziemy korzystać, także na pewno będziemy do Państwa wracać po więcej informacji, czy już po wsparcie dla naszych działań i projektów. Serdecznie dziękujemy. Jeszcze raz też dziękuję za wsparcie okazywane tutaj nam przez Centrum Karier i Absolwentów i też nasze Centrum Współpracy Międzynarodowej. Przez jakiś czas była z nami tutaj pani Katarzyna Kacperczyk, dyrektor tego centrum.
Ja także wciąż jestem pani profesor. Wspaniale, do samego końca i pozdrawiam
wszystkich.
Dziękuję
pani dyrektor,
serdecznie.
Bo tutaj też wielkie wsparcie dla takiej współpracy międzynarodowej i w tym projektów europejskich. Także bardzo Państwu dziękuję, ponieważ ten czas nas się już wyczerpał. I ja już chciałam Państwa zaprosić na kolejne spotkanie w grudniu i wkrótce poinformujemy o tematyce i o tym, kogo będziemy gościć. Także dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że nie był to dla Państwa też czas stracony, tutaj dla Państwa ekspertów, i zostańmy w kontakcie. Prześlemy nagranie z naszego spotkania i dobrego dnia, dobrego tygodnia.
Dziękuję.
Zostańcie Państwo zdrowi, bo niestety COVID atakuje, czego tak. Jestem dowodem.
No, wzajemnie. Wzajemnie.
Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do widzenia.
Dziękujemy, do widzenia.
Do zobaczenia w kontakcie.
Do zobaczenia. No i co się nie chce kopić.